Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w osobistych rozmowach holistycznych w odcinku 5. W każdym odcinku mam przyjemność spotykać się ze wspaniałymi specjalistami, specjalistkami, z którymi rozważamy różne sposoby związane z budowaniem wewnętrznej równowagi, zdrowia psychicznego. Oczywiście patrzymy na to najbardziej holistycznie, jak się da, czyli jak najszerzej, jak najpełniej i jak najbardziej kompleksowo. Mówiąc o zdrowiu psychicznym i równowadze emocjonalnej, nie sposób nie mówić o emocjach w ogóle. I nie sposób nie poruszyć takich emocji, które być może budzą jakieś obawy i być może patrzymy na nie stereotypowo z jakichś powodów, ale to się bardzo zmienia w ostatnim czasie. Moją gościnią jest wspaniała, cudowna Joanna Chmura. Asia, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Bardzo się cieszę, że wreszcie poznałyśmy się na żywo. Tak, tak, bo mam wrażenie, że cię znam, ale jak się spotkałyśmy przed wejściem na dole, to takie od razu poczułam, że nie ma właściwie jakich lodów przełamywać.
Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie chciałam powiedzieć wszechświat, ale to zależy, w co się wierzy, ale wierzę, że wszechświat nam tak zaplanował to spotkanie, że ja parkowałam i się spotkałyśmy akurat, też nie musiałam szukać wejścia, więc to takie znaczące, że po prostu...
Gładko. Tak. Pozwólcie, że Asia przedstawię ciebie wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Asia jest psycholożką specjalizującą się w tematyce autentyczności, wstydu i odwagi. Jest uczennicą dr Brené Brown, o której mam nadzieję chwileczkę będziemy mogły porozmawiać. Pracuje z klientami w tematyce wewnętrznego przywództwa i związanych z nimi autentyczności, poczucia własnej wartości oraz odwagi. Asia, prowadzisz warsztaty, wykłady, webinaria, prowadzisz coachingi indywidualne, grupowe i zespołowe. Coś, co dla mnie jest bardzo ważne w twoim bio i co pozwoliłam sobie zostawić i teraz przytoczyć, jest takie zdanie, że wierzysz, że cała poprzednia droga poprowadziła cię do bycia najlepszą wersją siebie.
Amen.
To jest wspaniałe i myślę, że zdanie sobie sprawę z tego, że i przyjęcie być może tego, że pewne rzeczy są nieuniknione i też te rzeczy trudne na naszej drodze, ale można nadać im sens i poczuć, że doprowadzą nas do jakiegoś punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, jest taką myślą dla mnie przewodnią w życiu.
Mm. To jest kojące uczucie, chociaż czasem mnie wkurza, bo nie zawsze widzę to przełożenie, dlaczego jakaś sytuacja miałaby mi służyć, ale niedawno, znaczy pół roku temu, to już tak niedawno, świętowałam 40 urodziny i tak myślę, że im jestem starsza, tym jestem bardziej cierpliwa w czekaniu na to zrozumienie, dlaczego akurat coś się wydarzyło w ten sposób, a nie inny, że mam duże zaufanie do tego, że nawet te najboleśniejsze jakieś doświadczenia prowadzą gdzieś, ale też czasem na warsztatach powtarzam, bo wpadamy w taką pułapkę myślenia, że musi się wydarzyć coś trudnego, żebyśmy pobrali jakąś lekcję, że lekcje też mogą się odbywać przez przyjemność i radość, więc tym jakby dla równowagi chcę powiedzieć o cierpieniu i o radości.
To fajne, to dzięki, bo faktycznie jest tak, że wbrew pozorom mamy taką często tendencję do umartwiania się i nie pozwalania sobie na to, żeby poczuć po prostu czystą radość bez od razu być może takiej presji zwracania tego albo spłacania jakiegoś długu wobec tej radości, że jakimś takim przyzwyczajamy się, że defaultem jest ciężar na przykład.
Tak, i że za każdą radość trzeba prędzej czy później zapłacić. Zresztą są takie nawet nie wiem, czy to są powiedzenia, czy jakieś takie przekonania rodzinne, że nie chwal dnia przed zachodem słońca, jak jest śmiech, to jest płacz. Po angielsku jest też takie powiedzenie waiting for the other shoe to drop, czyli że jak jeden but spada, to zaraz trzeba poczekać, a drugi but spadnie. Że to też a propos budowania tej wewnętrznej siły, dobrze jest sobie uświadomić w tej naszej ścieżce, na jakich przekonaniach wyrośliśmy, bo być może nosimy w sobie takie przekonanie i szukamy zdarzeń potwierdzających to przekonanie, że jak mi jest dobrze, to za chwilę musi być źle, więc sobie tak nieświadomie sabotuję jakieś szczęścia, które mogą przyjść.
I właśnie to jest dokładnie to, o czym chciałabym z tobą porozmawiać, bo bardzo, bardzo cenię i dziękuję ci za to, w jaki sposób opowiadasz o emocjach, jakie tłumaczysz, definiujesz, ale nie tylko o emocjach, ale też przekonaniach. bo wydaje mi się, że jedna rzecz to jest zrozumieć emocje, rozpoznać je w sobie, ale druga rzecz to jest rozpoznać i zrozumieć przekonania, w jakich wyrośliśmy i potem wybrać, które z nich zostają, by nam służyć, a z których możemy zrezygnować i trochę wyjść z tej roli takiej już zautomatyzowanej ku własnemu poczuciu szczęścia albo jakiejś takiej wewnętrznej drogi, która jest dla nas właśnie autentyczna, która jest nasza i staje się naszym głosem.
I to jest taka droga, gdzie jedyną kompetencją, która jest nam potrzebna, bo wiedzę zawsze zdobędziemy, ale kompetencją, która jest nam potrzebna, trochę takim pojazdem, którym będziemy jeździć po tej mapie, chociażby emocji, to jest samoświadomość, że bez budowania świadomości siebie i właśnie tego co, wszystkiego, co wymieniłaś, no nie znam lepszej drogi. Jak znajdę, to wam powiem, ale póki co samoświadomość jest takim transporterem.
A o tym mam nadzieję, że porozmawiamy, bo oczywiście są narzędzia, które pomagają budować tę samoświadomość i jest ich cała masa. Można sięgnąć po bardzo różne. Tobie też jest bliskie takie kompleksowe podejście do budowania zdrowia i tej wewnętrznej równowagi. Ale tak może
tak.
Wracając.
Tak.
Jest kilka emocji i postaw, które mam wrażenie kojarzą nam się stereotypowo jako te związane ze słabością. Staramy się je ukrywać albo ich w ogóle nie czuć i zazwyczaj się ich boimy. I chyba zaliczyłabym do nich przede wszystkim wstyd i wrażliwość. I to są te rzeczy, którymi ty się zajmujesz i mam takie wrażenie, że pomagasz trochę rozpakować je z tych starych przekonań i spojrzeć na nie na nowo jako źródło siły.
Weszłam ci słowo.
Nie, spokojnie. Ja chciałam właśnie zapytać, jak je definiujesz i jak według ciebie one mogą nam służyć w budowaniu własnego poczucia siły i stabilności?
To zacznę od tego słowa wrażliwość, bo po polsku ono ma trochę inny wydźwięk niż ten, na którym by nam tu zależało w tej rozmowie. Bo angielskie słowo vulnerability, czyli taka gotowość do odsłaniania, pokazywania siebie, to jest coś więcej niż nasza polska wrażliwość. W sensie to jest, że mówi się, właśnie a propos przekonań, wrażliwy na biedę, wrażliwy na sztukę, wrażliwa na coś tam, wrażliwa skóra, czyli taka, że jest to rodzaj jakiegoś takiego, zaszyta jest w tym trochę taka, nie wiem, takie przekonanie o empatii, żeby trzeba być takim czujnym na trudności świata zewnętrznego, że to jest wrażliwość, albo odbieranie właśnie sztuki, czyli takiego czegoś delikatnego, ulotnego. I to wszystko jest prawda, ale to vulnerability, czyli ta gotowość do odsłaniania siebie, jest też na przykład umiejętnością mówienia o tym, że się boimy czegoś, albo że czujemy złość, albo że czujemy radość. Że jest to, mam wrażenie, taka gleba, na której mogą rosnąć kolejne stany emocjonalne. Więc to jest trochę taka brama chyba do wielu emocji, na które sobie pozwalamy albo nie. I znowu, w zależności od tego, jak byliśmy chowani, są rodziny, w których nie ma przyzwolenia na radość, świadomie albo nie. Są rodziny, w których jest przyzwolenie na złość, ale nie ma przyzwolenia na spokój. Więc to, co otwiera nam vulnerability, jest pokłosiem tego właśnie, co nas, jak zostaliśmy tam ukształtowani i przez szkołę, i przez dom. A druga emocja, na którą zwróciłaś uwagę, jest tym, co zamyka tą bramę vulnerability, tej gotowości do oceniania siebie. I to jest wstyd, który znowu chciałabym, żebyśmy w tej rozmowie rozumieli i rozumiały jako lęk przed oceną, czyli lęk przed tym, jak zostanę odebrana, po tym, jak się odsłonię, po tym, jak pokażę, po tym coś, jak zabiorę głos, jak zadam pytanie, jak stanę na plaży w stroju kąpielowym, jak stanę z prezentacją w języku, który nie jest moim ojczystym językiem. Więc ten wstyd i ta wrażliwość, one bardzo ze sobą są blisko i znowu świadomość pomaga nam radzić sobie z jednym i drugim.
Z tego, co mówisz, to ta wrażliwość faktycznie po angielsku, ona ma, ona jest trochę bardziej aktywna, tak mam wrażenie, niż ta wrażliwość po polsku.
Mm-hmm.
Bo wrażliwość po polsku jest przyjmowaniem, a tu jest to aktywne otwieranie się, co znowu wiąże się, już tak bardzo przeskakuje, ale mam nadzieję, że troszeczkę jeszcze pozostaniemy przy tych, przy wrażliwości i przy wstydzie. Ale wiąże się z ogromną odwagą, żeby jednak te drzwi do siebie otworzyć i też otworzyć je na zewnątrz. To nie jest tylko przyjmowanie, ale nie odsłanianie siebie, tylko właśnie wiąże się z tym odsłanianiem siebie.
Ja w ogóle zapisałabym sobie, tylko nie mam czym zapisać, ale to jest znakomite jakby ujęcie tego, czym jest to vulnerability, ta aktywność, że tam jest rodzaj ruchu do, nie tylko właśnie od przyjmuje, ale też do otwierania się.
Ale wrażliwość kojarzy się z takim, mam wrażenie, szczególnie być może w kobiecym świecie, z rozemocjonowaniem, z taką kruchością, z tym, że już jak przyjmę tyle na siebie, to już nie wstanę. I w związku z tym ze słabością. Więc mam wrażenie, że szczególnie my jako kobiety bardzo być może nauczyłyśmy się tę wrażliwość jakoś tak poskramiać, żeby ona nas nie przewróciła, żeby nam nie zaszkodziła.
Z tą wrażliwością jest tak, że jest jeden z w ogóle z mitów, które odkryła w swoich pracach badawczych, wspomniana Brené Brown, dotyczy właśnie postrzegania wrażliwości jako słabości. Czyli ludzie, którzy są wrażliwi, tutaj pokazuję, że to cytat, to są słabi ludzie, po których można jechać, mówiąc kolokwialnie, którzy sobie nie radzą w życiu, którzy są tacy po prostu takie popychadła.
Cały czas płaczą.
Płaczą, są tacy niestabilni emocjonalnie, czy niestabilne emocjonalnie. Że to jest jakaś wada, jakiś taki, mówiąc językiem IT, bug, który trzeba właśnie naprawić, albo przynajmniej stłumić, nie mieć do niego dostępu. I jednym znowu takich kroków dostrzegania w niej wszystkich pięknych rzeczy jest uświadomienie sobie, że to absolutnie nie jest słabość, że wymaga ogromnie dużo siły, na przykład zabranie głosu na forum, albo ogromnie dużo siły wymaga od nas i odwagi, nie wiem, powiedzenie w rodzinie, w której się wychowaliśmy, że jednak, nie wiem, nie będziemy żyć tak, jak żyje część naszej rodziny, że to jest absolutnie miara odwagi, ta nasza gotowość do odsłaniania się, aczkolwiek inna pułapka, w którą możemy wpadać, to jest takie nadmierne eksponowanie siebie znowu, że to jest taki ekshibicjonizm, że teraz o wszystkim, wszędzie i każdemu będę opowiadać. A to znowu nie o to chodzi. To chodzi o taką świętą przestrzeń, w której ktoś, z kim jestem w relacji, albo grupa, albo społeczność, przed nimi się otwieram, a nie chodzę cała, mówiąc tak obrazowo, porozbierana i wszyscy mogą wszystko wiedzieć na mój temat.
A co daje wrażliwość?
To jest super pytanie, które w kontekście na przykład pracy z biznesem, który też stanowi jakąś taką jedną z moich odnóg, dostaję bardzo często. Pani Joanno, ale właściwie co ma wrażliwość wspólnego z biznesem? I najpierw odpowiem, być może są wśród nas takie osoby, które pragną odpowiedzi na to pytanie. Kreatywność, innowacyjność, umiejętność wchodzenia w konflikty, różnego rodzaju występowanie publiczne wymaga od nas, czy jest dużo piękniejsze, skuteczniejsze, takie soczyste, jak jest właśnie, startuje z miejsca vulnerability. Bo jeśli pracujemy w zespole, którym na przykład króluje sarkazm, albo jest jakiś taki rodzaj jakby docinek, to będziemy pracować od do, to znaczy nie będziemy się odważać wychodzić poza jakieś ramy, schematy, tworzyć czegoś nowego, bo będziemy się bali, czy bały tej oceny. Więc ta gotowość do odsłaniania siebie w warunkach, które są do tego jakby stworzone, czyli tworzenie też takiej kultury, w której jest na to przestrzeń, owocuje pięknymi relacjami, pięknymi produktami, pięknymi usługami, które wykraczają dużo jakby dalej niż ten nie wiem, horyzont naszej wyobraźni, dlatego, że sobie pozwalamy na właśnie i pokazanie naszego pomysłu, ale też otwartość na pomysły innych osób, bo często możemy wpaść w taką pułapkę, znowu już mówiąc o pułapkach, że jak ja się odsłonię, ktoś to oceni albo weźmie i przerobi ten pomysł na jakiś inny, to włączają się nam różnego rodzaju mechanizmy obronne. A jak pozostajemy w tym otwarciu, że to jest właściwie w służbie czemuś zewnętrznemu, jakiemuś procesowi i to nie mówi nic o nas, bardziej o tym, że ktoś przejmuje ten pomysł i teraz do niego dobudowuje, a potem my dobudowujemy, to piękne rzeczy są tworzone.
No, wyższa szkoła jazdy.
To tak.
Ale bo to oczywiście się wiąże trochę z przekroczeniem ego i z przekroczeniem swoich uwarunkowań, przez które zazwyczaj jednak na świat patrzymy. Bardzo trudno jest pozbyć się właśnie na przykład poczucia wstydu albo tego, że to ja zostałam oceniona, ponieważ to ja się odsłaniam z moją wrażliwością. I to na przykład, że ktoś mnie oceni, bezpośrednio dotyka wtedy mnie w najczulsze miejsce, tak. Bo jestem naga.
Tak. Tak, tak, wszystko, co powiedziałaś, tak. I teraz jak jest druga wyjścia? Muszę tylko zapamiętać, żeby jeszcze wrócić do tych innych jakby korzyści z bycia vulnerability, być takim vulnerable, to jakbyś mi mogła pomóc pamiętać. Ale tak jak mówisz, to wymaga od nas bardzo dużo, no to jest wyższa szkoła jazdy, to jest świetne jakby ubranie tego słowa. Dlatego, że znowu, jeśli na przykład ktoś mówi inaczej, nosimy w sobie różnego rodzaju obszary, z których jesteśmy dumni i mniej dumni. Które lubimy, których nie lubimy. Które ktoś nam powiedział, że mamy się wstydzić, a ktoś inny powiedział, że są piękne. I teraz, jeśli twój komentarz czy ocena w tej pracy zespołowej pada na jakiś obszar, który ja mam ukochany, w sensie ja go akceptuję takim, jakim jest, to jest mała szansa, że się jakby wzbudzi we mnie wstyd, czy jakby pojawi się lęk przed tym, że zostałam oceniona, bo w miarę mam go tak jakoś tak w takim jakimś zdrowym trybie. Na przykład, nie wiem, ktoś mówi, Asia, to słówko po angielsku powinno być tam, nie wiem, powiedziane inaczej, albo to jest jakaś tam kiepska konstrukcja. Myślę sobie, jasne, biorę, w ogóle uczę się, ale nie boli mnie to, dlatego że mam takie poczucie, okej, okay, jakoś daję radę z tym angielskim, więc ta ocena mnie tak nie boli. Ale jeśli ktoś użyłby jakiegoś komentarza czy jakiejś oceny w kierunku na przykład cielesności, która jest też elementem mojej historii, to jest większe prawdopodobieństwo, że odpali mi się to właśnie ten wstyd. I ja dzięki świadomości też pracy terapeutycznej, o której rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, wiem, że w tym obszarze, jak wyląduje jakiś komentarz, to może mi się odpalić wstyd, a co za tym idzie mechanizm obronny, czyli na przykład mogę zaatakować, obwinić albo oddać komuś uwagę za uwagę, to wiem, że potrzebuję nad tym obszarem pracować. I ja tak mam na przykład, jak, nie wiem, wychodzę na plażę, na baseny, jakby w toku tej pracy terapeutycznej odkryłam, że to są takie miejsca, w których ja wiem, że potrzebuję 3 razy bardziej czuwać nad swoim ukochaniem tych obszarów, bo istnieje szansa, że jak się pojawi komentarz, mój własny czasem, bo to nawet świat zewnętrzny nie musi go komentować, tylko ja wystarczy, mój krytyk wewnętrzny spokojnie wystarczy. To wiem, że wtedy muszę czuwać. Więc to tak jak mówisz, wyższa szkoła jazdy, która też wynika z tego, jaką mam relację z samą sobą, które obszary są zaopiekowane, a które nie. Ale wracając jeszcze do tego, co nam daje to otwieranie się, to powiedziałam o takich aspektach zawodowych, ale do takich życiowych, prywatnych, to miłość się bierze z tego miejsca. Wszystkie relacje piękne, zaufanie się bierze z tego miejsca, że jak ja się nie odsłonię, to być może druga strona się nie odsłoni, więc będziemy sobie chodzić z taką gardą, jeden i drugi, i się nie damy sobie poznać nawzajem, bo się boimy zranienia. Więc chciałam zareklamować, że vulnerability się opłaca, bo jest i mowa o miłości, i kreatywności, i innych cudach.
Bardzo wzruszające to jest dla mnie. Ale to prawda, mam poczucie, że z tego miejsca biorą się głębokie relacje. A nie wiem, dlaczego innego się żyje, jak nie dla głębokich relacji i dla tworzenia głębokich relacji ze światem, z innymi ludźmi, z istotami różnymi zwierzęcymi, które są wokół nas, ale chodzi o takie połączenie. Połączenie, które nie jest niczym przysłonięte, bo faktycznie jak mamy gardy i być może te gardy nas chronią w jakimś stopniu, ponieważ, nie wiem, komentarze się odbijają od tych gard, albo jacyś jesteśmy stabilni w sobie, ale być może jesteśmy bardziej samotni wtedy.
Zdecydowanie. Samotni i też tacy ubosi, jakoś tak bym powiedziała, tacy, że, bo da się iść tak przez życie. Ja przez jakby jakiś czas swojego życia tak szłam w takim uzbrojeniu, też, które mi dawały zaburzenia odżywiania, na które chorowałam, jak miałam tam 16 i później lat. I to się da tak iść przez życie, tylko że to jest strasznie trudne życie. Że to jest strasznie takie samotne, tak jak powiedziałaś, ale też takie pozbawione kolorów, takie szare, takie jak cienkie jak papier, takie no asekuracyjne i w jakimś sensie bezpieczne, ale też nie umożliwiające doświadczenia tego, o czym mówi, że to nazywam takim pulsem życia, że ja mogę iść sobie tam przez życie i funkcjonować, trochę osłonięta, trochę tak jakby zraniona, no bo ta garda się bierze z tego, że gdzieś ktoś kiedyś coś nam zrobił, więc na wszelki wypadek ja tą gardę niosę, ale jeśli ja na przykład po swojej jakby, swoim doświadczeniu rozwodu stwierdziłabym, że pierdzielę system i teraz już nie będę wchodziła w żadne relacje, no bo jeśli to ma się tak kończyć, to w ogóle co to za miłość? No to tak jak mój kolega to zgrabnie kiedyś ujął, no to jakby się sparzyła w jakiejś restauracji i teraz już nigdy więcej nie pójdziesz do żadnej restauracji na świecie, no bo może ci się zawsze to przydarzyć, więc to jest jakiś rodzaj...
To jest bardzo podlane lękiem.
Tak, tak, że to nas... odbiera nam bardzo dużo z życia.
Ale czy to znaczy, że żeby otworzyć się na wrażliwość i skorzystać z niej w taki sposób, żeby ona była wypełniająca, budująca relacje, żeby była pełna kreatywności i właśnie tej treści, takiej życia po prostu, potrzebna jest, uważasz, jednocześnie praca, być może terapeutyczna, albo taka codzienna praca nad sobą, nad rozpoznaniem swoich tych deficytowych części, które zostaną przez nas zaopiekowane i tej akceptacji, bo to, wiesz, w tym leży właśnie to źródło siły i wrażliwości, która nie jest słaba, ale jest świadoma, że korzystamy z niej, odsłaniamy się wtedy, kiedy jest dla nas to bezpieczne, a jeżeli nie jest to do końca bezpieczne, to wiemy, jak się obronić, bo znamy też te swoje słabości, tak jak powiedziałaś, że wychodząc na plażę, wiesz, że to jest dla ciebie ten moment bardziej wrażliwy, czy bardziej taki niebezpieczny w jakimś sensie, więc musisz się bardziej sobą zaopiekować.
Dokładnie tak. Dokładnie tak jest. I znowu te środki czy narzędzia, którymi będziemy sobie budować kontakt z tą wrażliwością, są bardzo różne. Sama szkoły terapeutyczne, jest ich co najmniej kilka, że terapie mogą mieć różne nurty. Są też inne, jakby są różnego rodzaju szkoły pracy z ciałem, ale bardzo jest dla mnie ważne podkreślić to, że żeby trochę zrobić taki, jak to się mówi na koniec roku, remanent, taki i spojrzeć w siebie, w jakimkolwiek wieku nie jesteśmy, zobaczyć, jaką ja mam relację z tą wrażliwością, z tym vulnerability, bo z definicji to są takie trzy jakości. To jest ryzyko, niepewność i emocje, czyli ja odsłaniając, nawet teraz, mówiąc te rzeczy, które mówię, jest to jakiś element mojej historii, wystawiam się jakiś rodzaj ryzyka, mierzę się z niepewnością, nieprzewidywalnością wyniku, bo nie wiem, co w słuchaczach i słuchaczach to spowoduje, albo w ich perspektywie patrzenia na mnie. No i mierzę się, jakby wystawiam się na działanie emocji moich we mnie, które się dzieją, jak to mówię, ale też w emocjach, które mogę jakby wywołać, czy to zdanie może wywołać innych osób. Więc to jest taki, no to jest, z jednej strony to jest taka delikatna materia, a z drugiej to są potężne jakości, że to vulnerability jest o ryzyku, niepewności i emocjach, więc to jest, no, kaliber.
Gdzieś przeczytałam, że być może u Brené Brown właśnie, wrażliwość to odwaga bez gwarancji zwycięstwa. I już mi się robi gorąco, jak o tym myślę.
Tak.
Bo faktycznie gwarancji zwycięstwa nikt nam nie da. Ale wiąże się to z ogromną odwagą. I tutaj bym zrobiła link do odwagi, która stereotypowo kojarzy się znowu z gardami. A taka prawdziwa odwaga, wydaje mi się, właściwie jest nierozłączna z ryzykiem odsłonienia siebie, z tym, że w najcięższych momentach przekraczamy coś i mimo tego, że się boimy, mimo tego, że nie mamy gwarancji, to jednak robimy ten krok do przodu. Mm-hmm. Ja mam jakieś takie poczucie, że to mi towarzyszy całe życie. W sensie, że to jest trudne, bo cały czas jednak musisz się jakoś tak pchnąć do tego, żeby ten krok zrobić. I tak trochę stoisz nad tą przepaścią i boisz się, że a tym razem spadniesz.
Mi pomaga myśleć, że odwaga ma takie dwa... Ja byłam na matwizie w liceum, więc jeszcze resztkę fizyki pamiętam, że kierunek odwagi to jest jedna rzecz, ale są też zwroty, że zwrot może być w jedną albo w drugą stronę. I chciałabym może zaproponować nam wszystkim taką myśl, że odwaga może mieć właśnie dwa zwroty. Albo do, czyli odważam się, nie wiem, wejść w nową relację, odważam się rozpocząć serię podcastów, odważam się coś tam, ale też odważam się powiedzieć, to jeszcze nie jest ten moment dla mnie. Że jakby ta przepaść to jest dla mnie za dużo na ten moment. Nie wezmę udziału w tym projekcie, bo się boję, bo jeszcze nie wiem, nie jestem gotowa, że też odwaga może być o wycofaniu, może być o takiej, też przez pryzmat tego, czym się zajmuję, dużo osób myśli, że jestem taka... Wszędzie mówię tak, wszędzie wchodzę, w ogóle, że to jest takie właśnie do. A dla mnie odwagą jest powiedzieć, teraz tego nie zrobię, bo fizycznie nie dam rady, albo że to jest dla mnie za dużo emocjonalnie, albo że wolę zostać, potrzebuję, czy wolę zostać w domu, niż tam coś tam. I to jest dla mnie też aktem odwagi, więc ta przepaść, o której powiedziałaś, może też być taką przepaścią, co się stanie, jak powiem nie.
Ale znowu wiąże się to z rozpoznaniem siebie i własnych potrzeb. I uczeniem się priorytetowo traktowania własnych potrzeb. Mhm. Chociaż oczywiście to każdy kij ma dwa końce, tak. bo czasami właśnie odwagą będzie być przy kimś. Mhm. I na przykład słuchać kogoś po prostu. I na chwilę odpuścić siebie, ale to się staje właśnie źródłem odpowiadania na czyjąś wrażliwość. Mhm.
Umiejętnością też taką, jakby swego rodzaju odwagą jest też, nie wiem, czy takie słowo, ale potrafienie bycia z kimś, kto przeżywa różnego rodzaju rzeczy. Czyli jeśli ta osoba jest w tym stanie vulnerable, nie ma dobrego polskiego tłumaczenia, więc przepraszam wszystkich, którzy słuchają to, czyli bycie w takim odsłonięciu, otwarciu, i towarzyszenie drugiej osobie, która to jakby też tego doświadcza, jest też często aktem odwagi, ale też myślę, że jest przepięknym aktem empatii, ale nie zawsze potrafimy to robić. Że to też może wyzwalać nas takie, jeśli ktoś przeżywa, nie wiem, jakiś rodzaj żałoby, albo radości, albo rozpaczy, to żeby my móc towarzyszyć tej osobie w przeżywaniu tego, nawet na poziomie nieświadomym, potrzebujemy się skontaktować z tą emocją. A ta emocja, jeśli na przykład jest o żałobie, może wywoływać w nas takie, jakby poruszać takie struny naszej nieprzepracowanej żałoby. Więc zmierzam do tego, że są takie sytuacje, w których my możemy się otwierać, a ktoś zareaguje tą gardą, ale nie dlatego, że coś z nami jest złego, z tej tą historią, którą przynosimy, czy sytuacją, ale dlatego, że być może dla tej osoby to jest taki wątek, który przypomina o czymś, czego sami czy same nie przepracowały i wtedy się...
No ale jak z takich zakrętów wychodzić?
Świadomością, niestety albo stety, czyli trochę świadomie kreować rzeczy, jakby społeczność czy otoczenie, w którym funkcjonujemy, czyli wybierać, jak się da, osoby, przed którymi będziemy się odsłaniać. To jest to tworzenie tego środowiska, albo inaczej takich warunków, w których to odsłanianie się jest bezpieczne. Bezpieczne też oznacza, że ktoś inny będzie potrafił jakby utrzymać taką przestrzeń, w której ja mogę się na chwilę zanurzyć. Czyli, i to są bardzo bolesne czasami momenty, bo jak nabieramy na przykład świadomości, idziemy na terapię, albo na warsztaty, albo tam różne te drogi są, to może tak być, że się przerzedza nam środowisko, w którym funkcjonujemy, bo są osoby, które nie będą miały tej kompetencji bycia z nami w tych odkryciach, czy z tymi odkryciami, które poczyniliśmy. Więc istnieje taki krok pewnie w tej pracy wewnętrznej, tasowanie to może złe słowo, ale takiego tworzenia sieci i społeczności, z którą będzie mi dobrze. A to może oznaczać pożegnanie, na przykład przyjaźni, czasem w rodzinach są takie relacje, z których się żegnamy.
Ale to też, też mi się kojarzy z taką świadomą pracą budowania relacji społecznych, też między innymi poprzez na przykład terapię grupową, albo warsztaty wyjazdowe w grupie, czyli budowanie wspólnoty w taki sposób, który jest już oparty na świadomych mechanizmach, które zachodzą pomiędzy ludźmi, na tych linkach, które są pozawieszane, bo każdy je ma i każdy ma swoją historię i swoją narrację. I przekraczanie tych narracji, spotykanie się gdzieś po drodze jest też jakąś pracą do wykonania z każdej strony. Mhm.
I to jest tak, jak spotykam na różnych etapach, właśnie jak mówisz, w tych kontekstach rozwojowych, terapeutycznych, grupowych, treningach interpersonalnych, poznajemy różne osoby, które jakby ich mozaika rezonuje z jakimś elementem naszej mozaiki. I teraz każde to rezonowanie jest ważne. To znaczy są takie osoby, z którymi od razu blisko. Że nie wiem, wchodzimy do grupy i widzimy, o Boże, z tą osobą po prostu już siadam obok niej. A są takie osoby, które będą nas jakby, coś nam będą robić, coś nas będą haczyć. I jedna i druga osoba jest lekcją dla nas. I może jest lekcją o granicach, może jest lekcją o ciemnej stronie naszej, czyli jeśli, nie wiem, wchodzimy do grupy i ktoś jest bardzo taki zajmujący przestrzeń, jest taki ekspansywny czy ekspansywna, a my się na to wkurzamy, to być może to jest lekcja o tym, że ja bardzo tęsknię, żeby być taka i ta osoba mi pokazuje, że można, a ja tego nie robię. Więc tak naprawdę moja złość na przykład, czy irytacja nie jest na tą osobę, i chyba nigdy nie jest, tylko to jest coś o mnie, że ja chcę być taka, a nie mogę, albo że to mi przypomina kogoś, kto mnie, nie wiem, kiedyś skrzywdził, więc to, że to niestety albo stety, ta praca, jakby ten kontakt, te linki, o których mówisz, one tak naprawdę zapraszają nas do Braśka, wróć do siebie i teraz o czym to jest tak naprawdę?
Jak ważne uważasz jest przepracowanie, czy właśnie spotkanie się ze swoimi mrokami i ze swoimi trudnymi doświadczeniami na tej drodze do świadomej wrażliwości, do przekroczenia wstydu i do sięgnięcia po tę odwagę, żeby być otwartym, wrażliwym, w kontakcie z innymi?
Myślę, że to jest kluczowy element. To znaczy proces integracji, czyli takiego łączenia, najpierw uświadamiania sobie, z czego jestem zbudowana, potem to, co powiedziałaś na początku pięknie, decyzji o tym, które części przekonania, myśli zabieram, a które zostawiam. Jednym z, jakby, z etapów tej drogi jest zobaczenie tych swoich ciemnych stron. I przez ciemne strony rozumiem bardzo różne rzeczy. Na przykład lęk przed odrzuceniem jest taką siłą, która w każdym z nas funkcjonuje i w każdej z nas. I jeśli ja nie mam uświadomionego tego obszaru, że za każdym razem, albo inaczej, że możemy mieć taką historię, w której w naszej rodzinie, czy w tym systemie społecznym, w którym funkcjonowaliśmy, nie wchodziło się w konflikty, a jeśli się wchodziło, to było się zostawianym. Czyli na przykład, nie wiem, kłóciliśmy się, albo wracaliśmy ze szkoły jacyś podburzeni i nasi opiekunowie, rodzice, albo dziadkowie, albo no różne tam osoby się nami opiekowały, nie potrafiły przyjąć, nie wiem, jakiejś złości, irytacji, więc wychodziły fizycznie z pokoju. Czyli dzieciak mógł się nauczyć, mogliśmy się nauczyć, że w sytuacji, kiedy ja podnoszę głos, albo uczę się wyrażać złość, albo stawiać granice, ludzie mnie zostawiają. I teraz jakby przyspieszamy tempo, budzimy się w wieku
klasyk, chciałam 30, powiedzieć.
30 lat i ja zauważam, że jestem taką miłą, sympatyczną, ugodową Asią, która kosztem siebie jest w tych relacjach, w których jest. I teraz ta ciemna strona, czyli ten mój lęk przed odrzuceniem, na który nie chcę patrzeć, bo mi się po prostu strasznie kojarzy, wikłam je w różnego rodzaju relacje, albo jakość tych relacji, które są dla mnie niedobre i mi nie służą. I teraz, jeśli ja nie popatrzę na tą stronę i nie zmierzę się z tym, że może tak być, że przy którejś mojej reakcji złości ktoś mnie zostawi, w cudzysłowie, albo ktoś się wkurzy i wyjdzie, to nie oznacza, że mnie zostawia na zawsze. I teraz oswojenie tego, ja tak mam właśnie w swojej relacji, że niedawno mieliśmy taką dyskusję o jakichś tam patriotycznych kwestiach, a propos 3 maja i 1 maja i różnych takich, bardzo ciekawa ta dyskusja, ale ja w trakcie dyskusji z Marcinem musiałam z tyłu głowy mieć jakby drukowanymi literami taką myśl: to, że się spieramy, nie znaczy, że się rozstajemy. Jakby już przeskakując takim dużą klamrą, ale że dobry, nie wiem, mądry, soczysty związek też jest taki, w którym istnieje różnica zdań, ale ja wiem, że potrzebuję jakby mówić sobie taką myśl, że konflikty nie prowadzą do rozpadu, że one mogą być też wzbogacające, ale tego musiałam się nauczyć i mieć dowody na to w dorosłości, że to się tak dzieje, wbrew różnym sytuacjom z wcześniej. Ale ludzie przynoszą bardzo różne, też mam ten przywilej słuchać różnych historii, więc też jest o radości na przykład, to jeszcze jedną rzecz powiem, bo o tym się mało mówi, myślę, o doświadczaniu sukcesów i radości, że też być może narracja w Polsce jest taka nasza kulturowa, że narzekanie łączy, a jak ktoś jakby dobrze mu się wiedzie, to jest takie, nie wiem trochę, jak się z tym obchodzić w jakimś sensie, więc też vulnerability, ta gotowość do odsłaniania siebie i też ta ciemna strona niezaopiekowana może też dotyczyć tego, czy ja potrafię towarzyszyć innym w przeżywaniu ich sukcesów. Czy ja na przykład nie włącza mi się wtedy
zazdrość.
Zazdrość, która, słuchajcie, tak naprawdę jest o tęsknocie, że ktoś ma coś, albo ktoś dostał coś, albo ktoś osiągnął coś, za czym ja tak naprawdę tęsknię. I teraz, ponieważ jakby robię sobie taki objazd, żeby się nie zmierzyć z tym, nie wiem, zaproszeniem, marzeniem, celem, bo się go tak boję, że sobie przeskakuję ten etap i zazdroszczę.
Ale to musiałoby prowadzić nas znowu do jakichś takich wniosków na swój własny temat. Dlaczego nie sięgam po coś, co jest dla mnie ważne, za czym tęsknię, co bym chciała, czego bym chciała dla siebie, dla innych.
Tak, czego się boję.
Tak.
Jak się z tym zmierzyć. Mhm.
Czyli to jest zazdrość?
To jest zazdrość o tęsknocie. Więc jeśli poczujecie teraz, nie wiem, skończycie słuchać i nie wiem, coś się wydarzy w ciągu tego dnia, że poczujecie zazdrość, to zdejmijcie czapkę zazdrości i zadajcie sobie pytanie, za czym tęsknię? Co tam jest takiego, co mnie tak porusza, że ubieram to w tą klamrę zazdrości.
I zazwyczaj faktycznie ten obiekt zazdrości odpada wtedy bardzo szybko.
Bo on
okazuje
nie jest
się, że to w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że ten albo ta coś ma, czego ja nie mam i że ten obiekt mojego wyobrażenia jest właściwie, zaczyna być przezroczysty.
Tak.
Bo ta tęsknota zaczyna mówić o wiele więcej.
Tak. Że on jest ta osoba, ta historia, ten przedmiot jest w służbie mojego przypomnienia i dokładnie tak jak mówisz, w momencie, kiedy sobie to uświadomię, znika, a zostaje to moje uczucie. I też jest taki, można sobie zrobić taki łatwy test, idąc ulicą na przykład, zobaczyć, kogo i za co oceniamy. To się posługuje takim pomysłem, który moja koleżanka po fachu, Kasia Kucewicz, kiedyś powiedziała w jednym z wywiadów, psychoterapeutka, która mówi, idźcie ulicą i zobaczcie, co oceniacie. Czy oceniacie, nie wiem, nogi, piersi, włosy, mężczyzn, nie wiem, partnerów, partnerki, tych osób. I tam jest znowu zasiane ziarno tego, co mamy w sobie albo do zaopiekowania, albo właśnie z jakimś takim naszą tęsknotą za czymś. Chodzi o to, że jeśli ja idę ulicą i na przykład oceniam czyjeś nogi, już tak czysto technicznie, to być może ja mam wątpliwości co do swoich nóg i teraz szukam sobie takich łowów i tak sobie potwierdzam, a ta ma gorsze, albo ten ma gorsze, więc mi jest trochę lepiej przez sekundę. Więc znowu, to nie chodzi o te nogi tej osoby, która tam idzie. To nie chodzi o ten samochód, którym ktoś jeździ, tylko to chodzi o to, czy ja lubię swoje nogi. Jeśli nie, to co mogę zrobić, żeby je polubić? Czy ja, ten samochód jest dla mnie, nie wiem, opowieścią o bezpieczeństwie, czy może ten jest o jakimś sukcesie, czy ja sobie pozwalam na ten sukces? Więc to jest psychologia i w ogóle jakby ujęcie holistyczne też patrzenia na cielesność, na duchowość jest przepiękne i jednocześnie jest tak złożone i tak to jest jakaś taka piękna dżungla, która czasem frustruje, bo nie ma prostych ścieżek.
Ale myślę, że jest faktycznie jakaś taka jedna furtka, o której powiedziałaś na samym początku, czyli samoświadomość i rozwijanie świadomości. Bo rozpoznanie swoich potrzeb i rozpoznanie swoich deficytów prowadzi nas potem do rozwiązań, ale musi być, myślę, u podstawy też w pewnym momencie jakieś takie podstawowe podjęcie decyzji co do tego, że w ogóle chcę coś z tym zrobić i chcę żyć lepiej.
Tak. Tak. Tak, może się wszystkim się zgadzam. Tak.
Tak.
Tak, proszę pani.
Chciałam też cię zapytać, w sumie o bardzo dużo chciałam cię zapytać, ale są właśnie dwie rzeczy, bo tutaj teraz akurat te ostatnie zdania prowadzą mnie do w ogóle znowu do takiego słowa, które krąży cały czas, czyli akceptacji. Akceptacji siebie z właśnie tymi, w cudzysłowie, mrokami i z tymi być może zazdrościami, być może wstydem, być może trudnymi emocjami, albo nawet akceptacji siebie z radością, którą, nie wiem, gdzieś skrywam, albo nie pozwalam sobie na nią. Czy masz jakieś sposoby na ćwiczenie w sobie akceptacji tak na takim codziennym poziomie?
Z akceptacją jest tak, że są takie dwie rzeczy, które chcę powiedzieć. Zaraz odpowiem na twoje pytanie o moje jakieś sposoby. Ale z akceptacją jest taki trik, że dopiero zmiany mogę dokonać tego, co w sobie najpierw zaakceptuję. Już weźmy to ciało na przykład. Że innym paliwem na drogę zmiany pracy z własnym ciałem jest paliwo, wkurza mnie, nienawidzę, za grube, za jakieś. A innym paliwem jest takie, jakie jest okej. Okay. Staję przed tym lustrem i patrzę na nie. I z miłością, nie wiem, pójdę na ten trening, albo pójdę na spacer, albo tam zjem brokuła, nie zjem czegoś innego. Wszystko jedno, jak to sobie tam zrobimy. Ale innym miejscem, punktem startu do zmiany jest właśnie to miejsce akceptacji. I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest taka pułapka, w którą możemy wpadać, że akceptacja dla wielu z nas kojarzy się z takim, o Jezu, no to zaakceptuję, to już tak będzie. Że akceptacja jest jakby jakąś apatią, jakąś taką, że tam nie ma gotowości do ruchu, do jakiejś zmiany. I właśnie paradoks polega na tym, że akceptacja jest i o status quo, i o zmianie. I dlatego dla wielu z nas jest taka trudna, bo boimy się, że jak zaakceptujemy, to utkniemy w jakimś miejscu. A to jest właśnie jakby brama do zmiany. I teraz przechodząc na życie, na takie praktyczne rzeczy, to akceptacja jest też porzuceniem fantazji o tym, że istnieje jakieś idealne, perfekcyjne rozwiązanie. Idealne ciało, idealna relacja, idealne, nie wiem, dzieciństwo, idealne, różne te rzeczy sobie tam fantazujemy, że jak będą, to wtedy coś. Że istnieje taka w naszej głowie taka fantazja o przekładni. I akceptacja też polega na tym, żeby rozkochiwać się w tej jakości, która jest taką, jaką jest. Mówię tak enigmatycznie, ale zaraz podam przykład, bo jak prowadzę, niedawno byłam gdzieś tam za granicą prowadzić warsztaty i te warsztaty zagraniczne różnią się poza oczywistą oczywistością, że są w języku angielskim najczęściej, to też zbierają inną grupę ludzi, z którymi nie mam, przynajmniej na początku, takiego, nie wiem, wspólnego wspomnienia Telleranka, albo tam, wiecie, Disney o 14 w soboty, że nie mam się jak tam tak bezpośrednio podłączyć. I często mam w sobie taki zarzut, że mogłam coś zrobić lepiej, albo innego przykładu użyć, albo że może, nie wiem, ten cytat by lepiej gdzieś tam wylądował w ich sercach. I wracałam z tego akurat samolotem, wracam, więc miałam chwilę czasu i tak sobie myślałam, Aśka, zrobiłaś na ten moment najlepiej, jak potrafiłaś, z tą wiedzą, którą miałaś. Teraz wiesz trochę więcej, no bo już to doświadczenie za tobą, więc weź z tego lekcję, a już przestań się katować, bo jest taki żarcik terapeutyczny, że w którymś momencie trzeba porzucić nadzieję na lepszą przeszłość. Że trzeba zaakceptować, że dobra, tamten warsztat poszedł mi tak i tak, jestem z niego zadowolona, następnym razem zrobiłabym to i to inaczej, ale właśnie to jest ten paradoks bez ruchu i ruchu akceptacji, że akceptuję, że to było takie, to nie znaczy, że już nigdy tego nie zmienię, bo zmienię. I teraz tak praktykuję tą moją jakby akceptację w różnych obszarach zawodowych czy prywatnych, że jest mi łatwiej, nie zawsze mi się to udaje, ale jest mi łatwiej zaakceptować, że to, co się wydarzyło, jak to zrobiłam, co powiedziałam, nawet teraz, jak konstruuję to zdanie, pewnie mogłabym użyć jeszcze 500 innych, piękniejszych słów, ale na ten moment mam dostęp do tych słów, konstruuję to zdanie tak, więc to jest najlepsza możliwa wersja teraz. Jak się jeszcze kiedyś spotkamy i będziemy rozmawiać, to pewnie powiem coś inaczej. Ale to sprawia, że ja się czuję dużo swobodniejsza i dużo jakby wolniejsza, w takim sensie mam więcej wolności, bo uwikłanie, wyobrażenie tego, jak coś powinno wyglądać jest, no skraca dostęp do różnych zasobów.
To znowu brzmi bardzo jak wybaczenie sobie. I być może innym.
I to jest a propos wyższej szkoły jazdy. To jest w ogóle też taka rzecz bardzo cholernie trudna umiejętność, bo porusza takie struny właśnie akceptacji, żałoby, nadziei, ale zresztą jest taki nurt, można było powiedzieć, który mówi o radykalnym wybaczeniu, czyli...
Zresztą jest taka książka, Radykalne Wybaczenie, bardzo dobra.
Tak, bardzo polecamy. No, która jest za mnie zaproszeniem. To jest taka kraina, w której ja się czasem gubię, nie umiem jeszcze tej krainy do końca. Ale ćwiczę to na sobie, ale też na osobach, które są dla mnie takim wyzwaniem jakimś wewnętrznym, które coś we mnie wyzwalają. Ćwiczę się w tym wybaczaniu i nawet na poziomie języka, jak gdzieś jadę na jakieś spotkanie, to tam sobie w głowie coś powtarzam, żeby mi było trochę lżej.
Asia, co zaliczyłabyś do takich narzędzi pomocowych, czy towarzyszących nam na co dzień, które pozwolą nam, czy pomogą nam odkrywać w sobie ten świat emocji, o których rozmawiamy, i przekonań w taki sposób, który będzie nas umacniać, zbliżać do siebie i do innych?
To jest bardzo dobre pytanie, które jest bardzo różne dla różnych osób. W psychologii mówi się, to zależy. I to zależy, kogo mamy tam po drugiej stronie, kto nas będzie słuchał. Bo jeśli to jest osoba, która zupełnie przypadkiem trafia na ten podcast i w ogóle w życiu nie słyszała o czymś takim jak tam radykalne wybaczenie albo emocje, albo integracje, to punkt startu będzie gdzie indziej. To znaczy, może być nawet taki jakby pierwszy krok polegający na tym, że że ustawiam sobie w telefonie przypomnienie na 3 razy dziennie i zapisuję, jaka emocja wtedy jest we mnie, żeby budować świadomość tego, co przez cały dzień mogę czuć. Ale są takie osoby, które jakby to nie jest ani dobre, ani złe, to po prostu tak mamy, które nawet nie mają aparatu pojęciowego, żeby nazwać tę emocję, która tam jest. Że jedyne, co rozpoznają, to, że jest mi przyjemnie, nieprzyjemnie. I wtedy polecałabym znowu zacząć od takiej listy emocji, wywieszenie sobie gdzieś tej listy emocji, jakie w ogóle istnieją te emocje, i potem próba odkrywania ich w ciągu całego dnia, jakie się pojawiają. To dlatego...
A ile, sorry, że ci przerwę, ale ile jest emocji w ogóle?
Och, to jest takie pytanie, na które się sprzeczają naukowcy.
No właśnie, ja się sama pogubiłam.
Cały czas. Najświeższe chociażby badania Brené w książce, którą wydała w zeszłym roku, nazywa się książka Atlas of the Heart, mówi, że o 87 stanach emocjonalnych. Są koncepcje, które mówią, że są pierwotne emocje, potem są wtórne emocje, czyli są takie jakby jest kilka kluczowych, z których się jakby rodzą kolejne, trochę jak kręgi na wodzie. Więc, ale jest ich raczej dużo niż mało. Więc to jest, słuchajcie, taki, no bo jest czymś innym, jak ja odczuwam irytację, złość, gniew, furię czy wściekłość, nie? Że to jakby sama ten koloryt złości może mieć różną taką, jakąś namiętność w sobie. I teraz, chociażby tu już wymieniłyśmy ile z 5, więc...
Bardzo mi się to podoba. W Atlas of the Heart, które jest zresztą na HBO do obejrzenia, seria Brené Brown, gdzieś pojawia się porównanie ilości emocji do ilości emotikon, które w sumie to porównanie jest no, zasadne. Bardzo zasadne i bardzo zręczne, bo faktycznie wydaje mi się, że to, co jest problematyczne często, to jest ta ubogość języka albo naszej znajomości nazywania czegoś. Natomiast wiemy, że to czujemy, ale nie znajdujemy słów, żeby to przekazać odpowiednich, bo być może nikt nas tego nie nauczył, albo na tej drodze wspominaliśmy świadomie lub nieświadomie pewne kolory, żeby nas, nie wiem, nie bolały albo
tak.
Z jakiegoś powodu.
I idąc tym tropem i trochę nawiązując do tego, co mówisz, plus przemycając takie znowu kolejne ćwiczenie, to jest takie, które wiąże się ze złością. Złość jest taką emocją, która jakoś ma kiepski PR, a jest emocją, która jest o stawianiu granic i o tym, że gdzieś te granice albo przesunęłam ja, albo ktoś wdepnął w tą moją granicę. I że za każdym razem, kiedy poczujemy złość, dobrze by było sprawdzić, co jest pod tą złością, bo najczęściej tam jest lęk. I wtedy, jeśli tam jest lęk, czyli czegoś się boję...
Podnoszę rękę. Muszę powiedzieć, że ja mam zazwyczaj odwrotnie, że moja droga do złości i rozpoznania złości w ogóle w sobie była poprzez lęk. Czyli zazwyczaj pierwsze, co to czuję, lęk i potem dopiero zdejmowanie tej kurtyny zakurzonej lęku i co pod tym lękiem jest. Jest pustka zazwyczaj. Tak jest, już wiem, jakby po wielu, wielu latach terapii. Dobrze, a gdybyś tak odsłoniła na chwilę, tak odsunęła ten lęk na chwilę, to co tam jest pod spodem? Nie wiem. Pusto, pusto, pusto. A potem dopiero jak się okaże, że jednak jeszcze można odsłonić, czy odsunąć to pusto, to dopiero się okazywało, że tam zazwyczaj no, sporo tej złości było.
Tak. I znowu, w tym nie ma nic złego, słuchajcie. To jest jakbyśmy odkrywali jakieś komnaty w sobie, w których są, zresztą dla fanów Gwiezdnych Wojen, przytaczam taki cytat a propos Jody i Luke'a Skywalkera i tam jest taka scena, nie musicie tego jakby znać z Gwiezdnych Wojen, ale ta scena jest taka dobrze ilustrująca, że Yoda mówi, że musisz wejść do tej jaskini, która tam jest, a ten Luke Skywalker pyta, no ale co tam jest w tej jaskini i tam przygotowuje broń, żeby się bronić, a Yoda mówi, nic, czego ze sobą nie zabierzesz, no i się okazuje, że on tam wchodzi do tej jaskini i tak naprawdę walka wewnętrzna, którą musi stoczyć, właśnie walka, którą musi stoczyć jest walką wewnętrzną, a nie zewnętrzną z kimkolwiek i to jest właśnie z tym lękiem, czy z tą złością, bo różne nasze historie nas prowadzą do tłumienia, w sensie nieuświadamiania sobie jakieś emocje, a na inne sobie przyzwalamy. Może część z was właśnie ma złość, a pod spodem ma lęk. Może część z was ma lęk, a tam się okazuje, że tam jest złość, której nie można było wyrażać, bo tam coś. I żeby być takim, no nie wiem, takim, jak to się mówi, taki detektyw słynny był, Sherlock Holmes, takim Sherlockiem Holmesem siebie samego i siebie samej i jakby rozpoznawania tych emocji. To jest w ogóle pierwszy taki pierwsza sprawność, trochę jak wiecie, w zuchach czy w harcerskich klimatach, taka sprawność, którą potrzebujemy nabyć, żeby w ogóle komunikować się ze sobą i ze światem, czyli nauczyć się języka emocji, nazywania tych emocji. To tak jakbyśmy chcieli pojechać do krainy, nie wiem, do Holandii, a nie tam akurat po angielsku się dogadamy, ale nie mówić po holendersku, więc chodzi o to, żeby się nauczyć mówić po holendersku, a tymi słówkami, które się uczymy, nie Ala Makota, tylko Asia czuje złość na przykład.
Piękne. Asia, na koniec zapytałabym cię, co może będzie dla was podpowiedzią też, co dalej z tymi informacjami dzisiejszymi w takiej pigułce zrobić, gdzie cię można znaleźć i chciałam też zapytać ciebie o książki, które byś poleciła, albo twoje inspiracje.
Radykalne wybaczenie, to super, że to już padło. Z takich książek akurat dla mnie jakoś istotnych, które mam cały czas na podorędzie, jest taka książka, zaczęłyśmy zresztą od tego słowa, Wszechświat cię wspiera. Jest taka dziewczyna, która się nazywa Gabi Bernstein i ona jest jakby z takiej sfery duchowości bardziej, co mi bardzo pomaga jakby w poszukiwaniu tego sensu wszystkich zdarzeń, które się wydarzają, więc to wam bardzo polecam, jeśli ta sfera duchowa jest dla was jakoś istotna. No oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o wszystkich książkach Brené Brown, bo to jest też skarbnica wiedzy. Szczególnie dla osób, dla których furtką do rozwoju wewnętrznego jest pytanie, czy to ktoś zbadał, czy ktoś coś zmierzył, bo jeśli tak, to właśnie Brené jest tą odpowiedzią, ona zbadała i zmierzyła.
Super, że o tym mówisz, bo to, o czym mówimy, jest bardzo miękkie, intuicyjne, zazwyczaj dotyczy właśnie tych najwrażliwszych, najdelikatniejszych, najbardziej intymnych części nas. A okazuje się, że można to zmierzyć, można to zważyć, można na to spojrzeć przez pryzmat nauki i mam wrażenie, że to osadza nas w takim poczuciu bezpieczeństwa, że jeżeli coś jest udowodnione, że wrażliwość, odwaga, albo takie rzeczy, które mogą nam towarzyszyć, są w pewien sposób już zresearchowane, to daje większe poczucie bezpieczeństwa w tym, żeby po to sięgnąć.
Tak, że to jest
trochę... Jest pięknie wytłumaczone, też bardzo polecam. Wszystkie też jakoś taką fascynację przechodziłam niedawno, Brené Brown.
Ja śmieję się, że jestem zbajasowana i że ja to nie mam jakby obiektywnego tutaj patrzenia.
Nie masz, ale muszę powiedzieć, bo tego nie zawarłam w twoim bio, że jesteś bardzo blisko z Brené Brown, dlatego że jesteś jej bezpośrednią sukcesorką, tak to rozumiem, więc to jest wspaniałe i takie mam poczucie, że w najlepszym tego słowa wydaniu naprawdę bardzo się czuję w tym, co mówisz, jak mówisz, taką jakość wrażliwości i czułości i otwartości.
No, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. A propos vulnerability, tą umiejętnością też jest jakby przyjmowanie różnych dobrych słów, które dostajemy. To też jest gotowość do oceniania siebie i przyjmowania tego. A wracając do książek, to wszystkie książki Brené Brown, to jak wpiszecie, to znajdziecie na pewno, więc nie będziemy tutaj listować tytułów wszystkich, bo jest ich sporo, ale też polecam wam książkę Podejmij wyzwanie. To jest książka teoretycznie dedykowana kobietom, ale Tary Moore, ale tak, Tary Moore. My się zawsze byli starą bra, która napisała właśnie radykalnym wybaczeniu. Nieradykalnej akceptacji. To jest jeszcze jedna książka. Słuchajcie,
a tak. Płodzę
teraz
też.
W pamięci książki. Jest jeszcze radykalna akceptacja. To też jest w ogóle ciekawa przeprawa, taka jakby postawa życiowa. Ale wracając do Podejmij wyzwanie, to jest taka książka jakby historia tej dziewczyny, autorki jest chciałby się powiedzieć klasyczna, ale każda historia jest indywidualna, więc pewnie nie. Ale takiego jakby dążenia za jakimś wyobrażeniem swojego życia zawodowego, potem przełom, który zaowocował takim rozwojem wewnętrznym i też chęcią wspierania akurat kobiet, ale tak jak mówię, jak się zamieni słowo kobietę na człowiek, to ta książka jest dla wszystkich. No i pierwsza książka, którą ktoś mnie kiedyś zapytał i teraz mi przyszło do głowy, nie wiem dlaczego, od jakiej książki zaczął się mój w ogóle taki jakiś flirt psychologii z taką sferą duchową, to jest książka Cztery umowy. Jak wpiszecie sobie w Google'ach książkę Cztery umowy, to to znajdziecie. To jest taka cieniutka książeczka, która no, jest takim przewrotnym zaproszeniem do tego, chociażby, żeby nie brać wszystkiego do siebie, tylko żeby umieć oddzielać to, co przychodzi od tego, kim jesteśmy. Więc, więc może jak macie miejsce w torebkach, samochodach, to ta książka jest pierwszym takim małym krokiem do przodu.
Asia, gdzie cię znaleźć? Ostatnie pytanie.
Gdzie mnie znaleźć? Chyba najprościej po prostu na joannachmura.pl. Tam jest takie miejsce, pewnie punkt startu i tam są odnośniki do różnych właśnie mediów społecznościowych, ale też YouTube'owych jakichś rzeczy, które nagrywam, ale chyba najlepiej to tam i tam sobie już powędrujecie w miejscach, których używacie, bo też różni ludzie używają różnych rzeczy, ale joannachmura.pl albo joannachmura.com, jak tam chcecie.
Dziękuję ci, Asia, bardzo.
Ja również bardzo dziękuję i w ogóle dziękuję za pomysł na to, żeby stworzyć takie rozmowy, które obejmują właśnie te wszystkie sfery, bo i to może jest jakieś takie dziwne zdanie, które powiem, ale mam wrażenie, że świat nam się rozczłonkował na różnych poziomach i teraz jest taki czas integracji, chociażby tego, że nauka nie wyklucza czucia. Ciało nie wyklucza, nie wiem, właśnie duchowości i że tworzycie i ty tworzysz taką przestrzeń, w której no jest miejsce na wszystko, bo człowiek jest całością, a nie jest jakimś takim składnicą elementu.
Dziękuję. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.